Tytuł naszej audycji to oczywiście Piękne Życie. Audycja dedykowana osobom starszym, seniorom, babciom i dziadkom. To wszyscy wiemy doskonale. Dlatego w Pięknym Życiu z dużą dozą radości przedstawiamy fundację, której tytuł brzmi bardzo pokrewnie. Bonum Vitae, dobre życie. Dobre życie dla seniorów. Razem z nami pan prezes Fundacji na rzecz Seniorów Bonum Vitae, pan Piotr Nakonieczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czym dla pana jest w takim współczesnym rozumieniu dobre życie seniorów?
Dobre życie seniorów to jest cel naszej pracy. To jest misja, jaką wykonujemy jako fundacja, którą założyłem przed 7 laty, dokładnie w styczniu 2013 roku. Niedługo będzie już 10 lat. Mamy swoją siedzibę w Lublinie, ale pracujemy na terenie całej Polski, również poza granicami.
Jakie są państwa główne działania, na co państwo kierują te wszystkie projekty i warsztaty, które jeszcze przed pandemią oczywiście miały szansę realizacji? Na ten moment to wszystko z wiadomych względów zostało wstrzymane, ale wiem, że państwo nie próżnują i już planują kolejne działania.
Dziękuję za to pytanie, pani redaktor. Muszę tutaj powiedzieć, że nasze cele to nie tylko pomoc bezpośrednia kierowana do osób fizycznych, konkretnych osób potrzebujących wsparcia, również stawiamy sobie za cel zmianę prawa. Naszym takim konikiem jest współpraca z samorządami na szczeblu wojewódzkim, miejskim. Dość powiedzieć, że ja jako członek fundacji również pracuję w Radzie Seniorów Miasta Lublin i nasze takie trzy główne filary działania to jest właśnie współpraca również z samorządami, pomoc. Świadczymy tutaj, podam przykład, w województwie śląskim w tej chwili dwa projekty, gdzie możemy wesprzeć osoby starsze w ramach usług społecznych, usług opiekuńczych oraz edukacja osób dorosłych.
Proszę powiedzieć, czy samorządowcy generalnie zauważają, może nie problem, bo często używa się takiej zbitki słów, problem dotyczący seniorów w danej miejscowości, mieście i generalnie w kraju. Bardziej chodzi mi o to, czy po prostu samorządowcy czy politycy zauważają kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa i z takim skierowaniem swoich działań właśnie w ramach polityki społecznej ku osobom starszym.
No cóż, z naszych doświadczeń wynika bardzo jasno, że nie tylko zauważają, ale jest to ich bardzo poważne przedsięwzięcie, problem, który przed nimi stoi, bo zdajmy sobie sprawę, szanowni państwo, że jeżeli w tej chwili około 20-25% społeczeństwa to są osoby starsze, to za 20 lat co trzeci mieszkaniec Polski będzie emerytem. Więc nie tylko, że powiem, zadania własne samorządów spędzają włodarzom sen z powiek, ale bardzo chętnie witają nas jako podmiot, który przychodzi mi z pomocą i w partnerstwie oferuje swoją współpracę w ramach projektów.
Rozumiem, że państwo przedstawiają przede wszystkim takie sugestie ze strony osób starszych, które mogłyby w praktyce się po prostu ziścić gdzieś w jakimś danym miejscu. To są jakieś rzeczy typowo praktyczne i potrzebne. Znamy takie kwestie, kiedy to chociażby grupa seniorów apeluje o to, żeby zwiększyć ilość ławeczek gdzieś u nich na osiedlu czy w parku miejskim, żeby naprawiać chodniki bądź też obniżać krawężniki w chodnikach, co służy przecież nie tylko osobom starszym, ale także niepełnosprawnym czy nawet matkom z dziećmi w wózkach, prawda? Więc to są często takie oddolne działania. Czy z takimi podobnymi problemami też do państwa się zgłaszają?
Dokładnie tak. Zgłaszają się do nas samorządy. My też pytamy, jak możemy wspólnie popracować. I tu warto wyjaśnić, drodzy państwo, że mówiąc o seniorach, warto mieć na myśli dwie jakby bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, nie wystarczy zaoferować produktu osobom starszym. Ważne, by to była usługa w miarę możliwości. Dzisiaj wiadomo, w dobie technologii, zwłaszcza informatycznych, każda para rąk czy każda osoba, która zechce wesprzeć osobę starszą w nauce korzystania z komputera, telefonu, laptopa, prawda, jest na wagę złota. A druga sprawa, to jeżeli mówimy o seniorach, to trzeba mieć na uwadze fakt, że potrzeby są bardzo różne i zindywidualizowane, prawda? W grupie seniorów są osoby, które mają problemy zdrowotne, komunikacyjne, problem z samotnością dzisiaj w dobie pandemii szczególnie widoczny, ale są to też często kwestie kulturalne, wyjście w ramach imprez, prawda, czy wyjazdów, wypoczynku letniego, etc., etc.
Plus oczywiście taki rozwój, no bo ciągle jeszcze, także wtedy, kiedy przekroczymy tę magiczną liczbę 60 czy nawet 70 lat, ciągle jeszcze są na tyle aktywne osoby, które chciałyby rozwijać różnego rodzaju tak naprawdę talenty. Talenty artystyczne, znamy chociażby warsztaty malarskie, bardzo chętnie w nich uczestniczą seniorzy, ale nie tylko. Czy o takich sytuacjach też Państwo słyszeli?
Dokładnie tak. Wszelka aktywność kulturalna często wynika z potrzeb osób starszych, które warto po prostu zapytać, prawda, co chciałyby, co mogłyby robić, a z drugiej strony też staramy się, że tak powiem, ofertę skierować na miarę potrzeb. Dość powiedzieć, że mamy bardzo duże zainteresowanie na przykład kursami komputerowymi, ale niestety musimy w tej chwili poczekać na nową perspektywę środków unijnych, które mają szansę być skierowane również na wsparcie osób starszych.
Kiedy Państwo ruszają z kolejnymi projektami? Czy to jest tak, że tak jak większość tego typu instytucji, zwłaszcza tych dedykowanym osobom starszym, tym najbardziej narażonym na zachorowanie na COVID-19, czekacie aż szczepienia będą na dość wysokim poziomie i większy procent populacji Polski zostanie wyszczepiona? Czy czekacie też na takie uwolnienie poprzez różnego rodzaju dyrektywy rządowe działań na rzecz seniorów?
Muszę jasno powiedzieć, że nie czekamy absolutnie, ponieważ potrzeby są niezmiennie każdego dnia, niezależnie od pandemii. Dbamy o to, żeby zachować reżim sanitarny i również nie czekamy wyłącznie na środki finansowe. Teraz naszą taką nową inicjatywą na bazie obserwacji potrzeb osób starszych jest projekt pod nazwą Nieruchomości Seniora. Wiele osób starszych boryka się z kwestiami finansowymi, mają na przykład za duże mieszkanie, chciałyby je zmniejszyć, zamienić, sprzedać, prawda? Bywa, że oferta agencji pośrednictwa jest zbyt kosztowna, kwestia zaufania i tak dalej. My chcemy zaoferować bezpłatne poradnictwo. Niedługo będziemy wychodzić taką propozycją na początek do mieszkańców Lublina. Zobaczymy, jakie będzie przyjęcie, odzew i to nie będzie seniorów nic kosztować.
To bardzo cenna i jak rozumiem potrzebna na te czasy inicjatywa, chociażby z tego względu, że bardzo często ci seniorzy to są eurosieroty. Nie ma bliskich osób na przykład w Polsce. Bardzo często te kontakty niestety ale rozluźniają się chociażby z dziećmi czy z wnukami poprzez emigrację czy migrację tego młodszego pokolenia i stąd też taka chęć pomocy, tak? Ale to jest bardzo drażliwy temat, bo tutaj wchodzimy w kwestie własnościowe, w kwestie finansowe i bardzo też taki niebezpieczny, prawda? Stąd też chociażby opieka takiej instytucji, jaką jest Państwa Fundacja. Przypomnę, Fundacja na Rzecz Seniorów Bonum Vitae. Dzisiaj rozmawiamy z panem prezesem zarządu tejże fundacji. Piotr Nakonieczny jest naszym gościem. Może gwarantować taką rękojmię, że wszystko będzie tak jak trzeba.
Dokładnie tak. Pochwalę się jako podmiot. Jesteśmy laureatem trzykrotnym konkursu prezydenta miasta Lublin, miejsce przyjazne seniorom. Współpracujemy ściśle z samorządem województwa lubelskiego. Ta wiarygodność jest do zmierzenia, do sprawdzenia na każdym etapie. Mało tego, pracując z samorządami na bazie projektów, czy to finansowanych ze środków Unii Europejskiej, czy lokalnych budżetów, bardzo ważne jest, że kontakt nasz z osobami starszymi poprzedzony jest choćby przez, prawda, kontakt czy umowę z OPS-em, GOPS-em, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który nas zaprasza i rekomenduje nas jako zaufanego partnera. My działamy projektowo, ale każdą osobę, która się do nas zwróci, jesteśmy w stanie wesprzeć informacyjnie, pokierować, tak, odpowiedzieć, z kim należy nawiązać właściwy kontakt, z jaką miejską instytucją albo szerzej kulturalną, medyczną, ażeby sprawa, jaka jest do załatwienia, została szybko rozwiązana.
No i jeszcze przypomnijmy radiosłuchaczom, że wprawdzie fundacja wyrosła z Lublina, ale to fundacja ogólnopolska. Gdzie w Polsce, jakie projekty Państwo realizują?
Aktualnie mamy dwa projekty na terenie województwa śląskiego, w gminie Ciasna, w gminie Gierałtowice. Są to projekty typowo opiekuńcze. Dodam, wraz z usługą teleopieki, to jest taki nowoczesny system, który umożliwia wezwanie pomocy, kontakt opiekuna medycznego przez całą dobę. To warto wspomnieć, że miasto Lublin kolejny rok, prawda, dla 400 osób w wieku emerytalnym, osób starszych, taki system również gwarantuje. Mieliśmy możliwość pracy w województwie świętokrzyskim. Przyznam się, że staramy się również wspierać nasze samorządy czy władze rozwiązaniami, które pozyskujemy we współpracy ponadnarodowej. Dość powiedzieć, że od zeszłego roku jesteśmy członkiem Age Platform. To jest taka organizacja europejska z siedzibą w Brukseli, finansowana również przez Komisję Europejską w dużej mierze, gdzie wymieniamy się dobrymi praktykami z organizacjami w innych krajach. I to jest również nasz taki cel, żeby prawo w Polsce zmieniać, żeby życie seniorów było lepsze.
Na przykład jakie zapisy? Z czego tutaj możemy, bo wydaje się, że jeśli chodzi o tę nie tylko opiekę, ale w ogóle stosunek do osoby starszej w Polsce, no to my tutaj możemy całkiem sporo się nauczyć jednak mimo wszystko od społeczeństw Europy Zachodniej, prawda? Wydaje się, że w ostatnich latach rzeczywiście troszeczkę w Polsce zmienia się podejście i szacunek do osoby starszej, ale ciągle jeszcze to nie jest to. Jakie na przykład zapisy prawne? Nad czym państwo teraz myślą? Co warto byłoby zmieniać?
No, myślimy w tej chwili, to jest, nie jest tylko nasza aktywność, ale wielu podobnych organizacji, nad taką konwencją, jaka została przez ONZ swego czasu wprowadzona dla osób niepełnosprawnych, prawda? Przydałoby się, aby ujednolicić zapisy dotyczące godnego życia, pomocy osobom starszym, pomocy systemowej gwarantowanej przez zapisy prawne, a nie tylko doraźnej, prawda, na zasadzie, jeżeli ktoś się zwróci o pomoc, to ją otrzyma, żeby to było zapisane kodeksowo.
Bo często takie porównywanie emerytów, czy generalnie osób starszych, seniorów, polega na tym, że tak, no u nas w Polsce to przede wszystkim nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy na to, czy na tamto, ale to chyba nie tylko kwestie finansowe tutaj idzie, prawda?
Na pewno. Ja myślę sobie, że pewnie błędem czy nieporozumieniem jest traktowanie osób starszych jako takiej osobnej kategorii społecznej. Pamiętajmy, że to, co w Polsce do niedawna jeszcze było dosyć powszechne i cenione, to międzypokoleniowość w domu, w najbliższym otoczeniu. Mówi się, starych drzew się nie przesadza. Dla przykładu pomysły, które skupiają się wokół na przykład budowania osiedli dla osób starszych, są niewypałem. W innych krajach, jak we Francji, gdzie takie realizacje miały miejsce, już się od tego odchodzi. Ważne, aby osoby starsze miały możliwość życia tam, gdzie do tej pory żyły, w swoim własnym otoczeniu, ale żeby je dostrzegać, prawda? Żebyśmy pamiętali, że nasz sąsiad za ścianą czasami wymaga, żeby do niego zajrzeć, zapytać, jak się czuje i tak dalej, i tak dalej. Nic nie zastąpi takiej pomocy sąsiedzkiej, międzypokoleniowej.
Ale też i wielopokoleniowej, prawda? Czyli żeby nie tworzyć takich enklaw tylko i wyłącznie na przykład dla osób starszych, no bo wiadomo, że jednak ten kontakt z młodszym, czy z tym nawet najmłodszym pokoleniem, nawet jeżeli to będzie tylko podczas, nie wiem, spaceru w parku i przyglądanie się, jak dzieci bawią się gdzieś tam na huśtawkach, to jest szalenie cenne, prawda? Stąd też bardzo wiele stowarzyszeń, które na przykład łączą często spotkania pomiędzy osobami starszymi, a przedszkolakami na przykład.
Dokładnie tak. Mieliśmy możliwość realizacji takiego projektu międzynarodowego z młodzieżą belgijską w zeszłym roku. I z naszych badań bardzo wyraźnie wynika, że jedna grupa, czyli osoby młodsze i grupa seniorów, ma bardzo podobne potrzeby. Chcą być potrzebni, chcą czuć się potrzebni, chcą być rozumiani. Stąd nasz taki nowy projekt, który w tej chwili ma szansę realizacji, to jest projekt, który będziemy realizować stanowiący o komunikacji między tymi dwoma pokoleniami. Ważne jest, żebyśmy się uczyli nawzajem od siebie, ale i mówili w sposób dla siebie zrozumiały, prawda? Bez skrótów, bez naleciałości obcojęzycznych, prawda? Żebyśmy chcieli z sobą na przykład rozmawiać zwyczajnie w świecie.
No i to może zagwarantować, że takie osoby starsze po prostu poczują, że jeszcze coś znaczą w życiu, że są potrzebne.
Absolutnie tak.
Pan myśli przez pryzmat pana doświadczeń i praktyki, że to jest ważne, żeby uaktywnić seniorów na działanie, nie tylko zamykać ich w swoim własnym, no takim starszym gronie, typowo starszym.
Myślę, że to jest bardzo ważne. Stąd nacisk teraz na takie formy aktywności jak partycypacja społeczna, jak kawiarenki społeczne, obywatelskie, które wiele organizacji również w Lublinie organizuje. Bycie potrzebnym, bycie aktywnym przedłuża życie na pewno, prawda? Wiemy, że osoby, które czekają na emeryturę, mówiąc brzydko, żeby przestać pracować, często nie korzystają zbyt długo z jej dobrodziejstwa, bo odłączone od naturalnego otoczenia, przyjaciół, znajomych, zamknięte w swoich czterech ścianach, zapadają na choroby, źle im się żyje, prawda? Osoby, które są aktywne, nie boją się wyjść do ludzi, szukają dla siebie pewnych aktywności, mają się całkiem dobrze.
Bardzo znamienne jest to, o czym mówimy niestety teraz w dobie pandemii koronawirusa, no bo wszystkie te działania, nad którymi także i Państwo, ale też i wiele innych organizacji na rzecz seniorów pracowaliście, no niestety spowodowały, że trzeba było to wszystko cofnąć, tak? Bo w ostatnich miesiącach, nawet w ostatnim całym roku przecież namawialiśmy do tego, żeby seniorzy jednak pozostawali w tych bezpiecznych dla siebie czterech ścianach. To podobno może przynieść, o tym już mówią i pedagodzy, ale też i psychologowie, no niepowetowane straty w takim myśleniu i odbieraniu świata poprzez osoby starsze. Obawiamy się wzrostu na przykład depresji u osób starszych.
Tak, to jest szczególnie ważne. Osoby starsze dotykają czasem schorzenia typu Alzheimer czy choroby otępienne i te osoby w szczególny sposób, jako podwójnie są w dobie pandemii poszkodowane, ponieważ w ich terapii istotna jest stymulacja, prawda, kontakt z innym człowiekiem, a tutaj nie dość, że tego brakuje, to jeszcze mają takie normalne międzyludzkie sposoby zachowań czy też komunikacji utrudnione. Tym bardziej jest to duże wyzwanie, żebyśmy zaprzęgli swoją aktywność, pomysłowość i również technologie informacyjno-komunikacyjne do tego, żebyśmy nie czekali biernie na szczepionkę, na lepsze czasy. Róbmy to, co jest możliwe dzisiaj, tu i teraz.
Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, no i takiego zdrowego rozsądku. Bardzo ciekawe to, co pan powiedział, jeśli chodzi o doświadczenia krajów zachodnich, na przykład odchodzenie, to o czym pan wspomniał, panie prezesie, od tych takich kameralnych, senioralnych osiedli. My często w Polsce zachłystujemy się tym, jak wygląda na przykład ta opieka socjalna w stosunku na przykład do osób starszych gdzieś tam w krajach skandynawskich na przykład, prawda, to nam się często szalenie podoba. Jakie doświadczenia jeszcze stamtąd możemy czerpać? Po prostu na jakich błędach tamtych społeczeństw możemy się nauczyć? Tutaj to, co pan powiedział, prawda, czyli to, że przez lata w Polsce funkcjonowały rodziny wielopokoleniowe w jednym domu, ta wymiana doświadczeń, ale też i wspólna opieka taka wzajemna, prawda? To niestety już też u nas odchodzi powoli z takiego rytmu życia. Na czym moglibyśmy skorzystać, patrząc na te kraje zachodnie?
Ja bym troszkę pytanie odwrócił, bo trudno porównywać systemy nasze do obcych, zwłaszcza w państwach zachodnich, gdzie są te państwa bogatsze, również osoby starsze, czy w ogóle społeczeństwo jest zasobniejsze. Tutaj bym powiedział, czego oni mogą się od nas nauczyć, bo też takie pytania padają i my właśnie mówimy to, co już tutaj padło, żeby nie zamykać osób starszych we własnym świecie, żeby włączać je maksymalnie jak to możliwe w aktywność społeczną. No a cóż, rynek pracy na przykład jest ciekawym na zachodzie też miejscem kontaktów czy międzypokoleniowych. Tam osoby starsze się nie usuwa na przykład z dnia na dzień z zakładu pracy, tylko taka osoba, która ma mnóstwo doświadczenia, mądrości życiowej między innymi, na przykład przez 2 czy 3 lata prowadzi swojego następcę w firmie, przekazuje mu wszelkie informacje, uczy tej pracy, którą będzie musiała przekazać przechodząc na emeryturę. I to jest też bardzo ciekawy przykład na to, żeby pracować osobami starszymi, tak? W pewnym włoskim mieście, w Mediolanie swego czasu prowadzony był taki projekt, który powodował, że osoby starsze, no może jeszcze nie w wieku emerytalnym, ale dotknięte bezrobociem, szkolono, aby stały się mentorami, trenerami dla osób młodszych. Też to dało ciekawy efekt, więc warto wykorzystywać edukacyjnie, myślę sobie, te zasoby, które są dostępne w ramach osób starszych, które przychodzą na emeryturę, albo po prostu chcą się dzielić wiedzą, doświadczeniem.
Tutaj otwiera nam pan jakby myślenie w zupełnie inną stronę, panie prezesie, jeśli chodzi o osoby starsze, czyli takie stopniowe odchodzenie z tego stanowiska pracy ma sens. Bardzo pięknie dziękujemy. Życzymy, aby w tym nowym 2021 roku udało się jak najwięcej zrealizować z tych projektów, jak najwięcej wdrożyć w życie.
Dziękuję uprzejmie.
A naszym gościem był pan Piotr Nakonieczny, prezes zarządu Fundacji Fundacji na Rzecz Seniorów Bonum Vitae. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia jak zawsze w każdy czwartek tuż po 21:40.